Kiedy ostatnio grałaś na skrzypcach?
Śmiało mogę powiedzieć, że ze 20 lat temu. No może odrobinę mniej,
tak,
ale w ręku miałam niedawno, bo byłam w moim rodzinnym letniskowym domku i tam sobie wiszą takie moje pierwsze skrzypce i zdjęłam je na chwilę z tej ściany i tak sobie pomyślałam, może by tak wrócić, pograć przez parę miesięcy tak intensywnie, może bym sobie coś przypomniała, zobaczymy. Zainspirowało mnie to na pewno.
To cudownie. Ja rozpoczęłam tak spotkanie z Małgosią i teraz pewnie nikt nie wie, któż to jest.
Co to za Małgosia?
Uściłowska, która gra na skrzypcach. Znaczy rzuciła i duma grać czy nie grać. To czekamy, kiedy Małgosiu droga, weźmiesz ten instrument, bo przecież jesteś wyedukowaną muzyczką, a zatem warto byłoby, można liczyć, że znajdziesz czas, bo teraz jesteś tak zajęta, jesteś tak popularna, że ta popularność tak męczy, a to jest wpisane do tego zawodu, że no skrzypce dalej sobie wiszą.
Jeszcze chyba trochę powiszą, właśnie ze względu na to, o czym mówisz, czyli dużo obowiązków, dużo pracy, dużo takiego skupienia na tych bieżących sprawach muzycznych, czyli program The Voice of Poland, ale też pisanie nowych piosenek, zbieranie inspiracji głównie, bo teraz to jest taki okres, kiedy ja sobie zbieram, gromadzę, poszukuję i kiedy będę miała trochę więcej przestrzeni, to te skrzypce rzeczywiście powrócą.
Do twórczości Lanberry. No i teraz już wszyscy wiedzą, z kim tutaj mamy do czynienia miłego. Lanberry jest naszym gościem. Ta muzyka to jest dla ciebie tlen, to jest sztuka, bez której no nie mogłabyś żyć z perspektywy tego, co zrobiłaś. Długo się skrobałaś na tę scenę.
Tak, ta droga była kręta, wyboista i pełna wyzwań na pewno, żeby dojść do momentu, w którym po pierwsze mogę żyć z muzyki, mogę żyć muzyką, ale warto było poczekać, warto było popracować, warto było poszukać swojej własnej tożsamości, żeby cieszyć się takim życiem, jakie w tym momencie mam. No jestem bardzo szczęśliwa.
Jaki miałaś na siebie pomysł, kiedy jeszcze byłaś dziewczątkiem? Miałaś?
Miałam. To jest zabawne dość, bo widać to na nagraniach z mojego przedszkola. A to były czasy jeszcze przedinternetowe, więc ja nie miałam za bardzo dostępu do tego medialnego świata. To były jakieś urywki, ułamki. Ja już sobie wtedy stworzyłam jakiś taki świat w głowie, że ja jestem na tej scenie i mam takie nawet nagrania, kiedy jestem w przedszkolu. Są mikołajki albo jakaś celebracja okołoświąteczna, bożonarodzeniowa i śpiewam dla Mikołaja. I Małgosia śpiewała a cappella piosenkę w ogóle tak, że tak powiem kolokwialnie od czapy, bo to była piosenka My Life Will Never Be The Same z serialu, który akurat wtedy leciał w telewizji. Till We Meet Again, to chyba po polsku było Póki Się Znów Nie Spotkamy. Tam grała Courtney Cox, Hugh Grant i tam Mireille Mathieu śpiewała właśnie piosenkę My Life Will Never Be The Same. I ta piosenka tak jakoś do mnie trafiła, do tej pięcioletniej Gosi. Niespełna pięcioletniej, bo ja miałam tam cztery z kawałkiem. Jeszcze nie znając oczywiście angielskiego, jakoś sobie to zapamiętałam fonetycznie i zaśpiewałam w przedszkolu. Zresztą nie pierwsza była piosenka po angielsku, bo ten język angielski był bardzo, bardzo obecny w moim życiu od wczesnych lat. I też ta moja edukacja muzyczna, jeśli chodzi o historię muzyki, też była dość szeroka, bo buszowałam wśród winyli mojego taty, potem wśród kaset i płyt mojej siostry, która jest 13 lat starsza ode mnie, czyli lata 80., początek 90., ale potem już sama wyruszyłam w swoją muzyczną podróż bardzo wcześnie. Pamiętam taki moment, kiedy po raz pierwszy wpadła w moje ręce kaseta Heja. To był album Ho. Ja po prostu odleciałam. Miałam chyba 7 lat.
I... Siedmiolatka tak już tak. Szalała.
Szalałam, trochę szalałam.
Ale Ho. To była rewolucja.
To była rewolucja i na pewno zachęciła mnie do tego, żeby odkrywać ten rockowy świat bardziej, bo ani moi rodzice, ani moja siostra raczej muzyki rockowej nie lubili. W zasadzie w ogóle tej muzyki nie było. Ja jestem pierwsza z rodziny, która tak zakochała się w rocku.
W rocku, czyli ta klasyka poszła na bok, ale jednak dobrze, że chodziłaś chyba do szkoły muzycznej.
Różnie bywa z tymi szkołami muzycznymi. Ja też przerwałam tę edukację, bo szczerze powiem, nie miałam szczęścia do inspirujących nauczycieli, a to jest poważny element tej całej układanki. Sama też byłam przez moment dosłownie w swoim życiu lektorem, też nauczycielką akurat biznesowego angielskiego. To jest taki fakt z mojego życia, który chyba gdzieś po drodze wyparłam, ale tak było. Miałam bardzo dużo takich ciekawych, indywidualnych lekcji i wiem, jak kluczową rolę odgrywa nauczyciel i to, jak inspiruje. Więc ja takiego nauczyciela skrzypiec nie miałam inspirującego, wręcz przeciwnie, zniechęcał mnie, jak tylko mógł do tego. Więc oczywiście wartość edukacji muzycznej jest ogromna, aczkolwiek uważam, że samouki bez szkoły to są genialne jednostki. Różnie bywa, po prostu. Ja też wychodzę z takiego założenia, że wszystko u mnie w tej muzyce jest takie organiczne, bardzo naturalne, takie dzikie momentami, spontaniczne.
Nie udajesz kogoś, tylko to, co w tobie się zrodziło, nam przekazujesz. Czyli takim cudownym właściwie naturszczykiem jesteś. Mm-hmm. I cały czas ta natura ciebie prowadzi. A dziś, kiedy artystka staje na scenie, ma, czy artysta 16-17, mówią, Boże, jaka ona stara, prawda? Chociaż często ta stara młoda, 17-latka, okazuje się, że po miesiącu już nie ma nic do powiedzenia. A ty weszłaś na tę scenę mocno i silna taka jesteś. Dziś jesteś przecież osobą, która doradza młodszym i też starszym. Jaki powinieneś być? Jaka powinnaś być, żebyś na tej scenie śmiało stała? To trudna rola.
To na pewno rola, która niesie za sobą różne wyzwania. I trzeba być naprawdę konsekwentnym w swoich decyzjach, w swoich opiniach. Tutaj raczej nie ma miejsca na zawahanie, ale to, czego dotknęłaś, czyli tych karier w wieku nastoletnim, one oczywiście są spektakularne momentami, bo to jest moment, już jesteś na szczycie, na samym szczycie. Upadek z takiego szczytu bardzo boli, zwłaszcza tak delikatną psychikę nastolatków, którzy dojrzewają, uczą się życia, więc ta dojrzałość przychodzi do nich za szybko, bo te kariery rzeczywiście się rozpoczynają w momencie, kiedy nie wiem, 13-14 lat i trzeba naprawdę mądrych opiekunów wokół, managementu i tak dalej, żeby zdrowie psychiczne tych młodych osób zostało względnie nienaruszone.
Dobrze, że właściwie dostrzeżono ciebie w dojrzałym wieku. Ty zdążyłaś w związku z tym się wyedukować życiowo też. I twoje kompozycje też tak pomału na tę scenę wchodziły. Za pierwszym razem się nie powiodło, za drugim też nie. Nauczyłaś się porażki w młodym wieku.
Wszystkie doświadczenia, które się wydarzyły po drodze, tak jak mówiłam, która była kręta i wyboista, bo tak naprawdę w 2010 roku ja już miałam gotowe demo, składające się z około 10 piosenek po angielsku. Ja z tym demem chodziłam wytrwale do wytwórni. Czekałam jeszcze 3 lata, że w końcu podjęłam decyzję o tym, żeby pójść do talent show, bo wiedziałam już, kim chcę być jako artystka. Potrzebowałam tylko tej trampoliny, tej płaszczyzny, na której mogę się zaprezentować. I stwierdziłam, że okej, chyba to jest ten moment. I tam się znowu nie udało. Co jest w ogóle ciekawą historią w kontekście programu The Voice of Poland, że 10 lat temu, równo 10 lat temu, nikt się tam do mnie nie odwrócił. Ale to nie oznaczało, że ja się po prostu poddałam, załamałam. Oczywiście nie było to przyjemne doświadczenie, ale z perspektywy czasu po prostu nie byłam gotowa na to, żeby wejść w ten świat. Potrzebowałam jeszcze paru lekcji. Zresztą cały czas te lekcje przychodzą w różnej formie, bo ten rynek muzyczny tak szybko się zmienia, że trzeba się update'ować co miesiąc w zasadzie, bo to naprawdę zasuwa szybko. Więc ja po prostu jestem wdzięczna za drogę, którą kroczę. I ja podkreślam, że sobie płynę tą drogą. Płynę i z taką wdzięcznością za to, co za mną, co teraz się dzieje i co mam nadzieję i wierzę w to, że jeszcze przyjdzie, w sensie i inspiracje, i kolejne piosenki, kolejne moje muzyczne dzieci, bo ja tak nazywam moje piosenki, ja tych muzycznych dzieci mam trochę.
A to pierwsze dziecko, bo zawsze to pierwsze jest najbliżej mamuśki, mama najbardziej hołubi. Najszybciej ono wyrasta, potem jest niewdzięczne. Pierwsze twoje dziecię.
Pierwsze dziecię. To ciężkie do określenia tak naprawdę. Przyjmując, że pierwszym moim muzycznym dzieckiem oficjalnym, solowym jest to, co wydałam po moim oficjalnym debiucie, czyli Podpalimy Świat w 2015 roku. Nie mam czegoś takiego, że to jest jakieś moje hołubione dziecko muzyczne. Ale odświeżyłam ten kawałek, który ma już 8 lat, właściwie ponad 8 lat, bo on powstał troszeczkę wcześniej, w 2014, ale odświeżyłam aranżację tej piosenki i wróciłam w ogóle do grania tego numeru w naszej setliście koncertowej. Na początku, w sensie podczas mojego debiutu w 2015 roku, ja miałam taki lekki mariaż z elektroniką, popu z elektroniką. Natomiast od paru lat silnie eksploruję gitarowe brzmienia, więc Podpalimy Świat jest teraz w wersji emo poprockowej na moich koncertach. Bardzo energetyczny kawałek, bardzo gitarowy, taki, że można sobie poskakać.
Moje utwory, moje piosenki, czyli kompozytorką jesteś. Kto był twoim nauczycielem kompozycji? Bo być kompozytorem to jest po prostu poważny zawód.
Pojęcie kompozytora, pojęcie songwritera, to się zmienia, bo kiedy pomyślimy sobie o piosenkach, które bardzo dobrze znamy, no już nawet cofając się trochę bliżej do lat 90., no to mieliśmy bardzo wyraźny podział. Kompozytor był to na przykład Romuald Lipko, a tekściarz powiedzmy Jacek Cygan. I koniec. Natomiast teraz to w jakiś sposób robimy piosenki, to jest 180 stopni, zupełnie inne podejście do tworzenia utworu. Ja mam taką filozofię, że pracuję w teamie, w grupie, w drużynie, osób, z którymi zazwyczaj się przyjaźnię, z którymi mam niesamowity przelot, niesamowite połączenie. I my się spotykamy w pokoju naszej pracy, gdzie mamy producenta. Mam to szczęście, że jest też świetnym muzykiem. I są też w tym pokoju na przykład dwie osoby. I wszyscy wymieniamy się pomysłami, robimy burzę mózgów. To jest jak odbijanie piłeczki. Jeśli chodzi o temat danej piosenki, to też przychodzimy z jakimiś naszymi refleksjami, z opowieściami, co nam się wydarzyło, co zaobserwowaliśmy, co mamy w sobie, co chcemy przekazać. Tak się przygotowuje do danej sesji nagraniowej. I wtedy jednocześnie czasami powstaje zarówno melodia, jak i tekst. I to wszystko odbywa się w jednym tym samym czasie. I potem to widać też oczywiście w tak zwanych kredytach, w sensie kto jest autorem danego utworu. Mamy muzykę i słowa i mamy całą drużynę wypisaną, bo każdy jest pełnoprawnym autorem danej piosenki, więc tu się trochę pozmieniało.
To taką kuchnię nam odkryłaś, której przeciętny fan nie zna. Mówi, ale ona fajnie pisze kawałki. A to nie ona, a to ta drużyna, o której ty powiedziałaś. Czyli jak ty to zrobiłaś, że jednak masz swój styl? Ja, Lambry, mam własny styl, mimo że ja sama o tym nie decyduję.
No oczywiście robimy to demokratycznie. Ja bardzo jestem otwarta na te różne nasze pomysły z burzy mózgów. Natomiast to, jaką ja mam wizję w głowie, to ona jest dominująca. Natomiast jeśli pracujemy, a zdarza mi się pisać też dla innych artystów, to on jest na pierwszym miejscu, jego wizja jest na pierwszym miejscu i my próbujemy się zsynchronizować z tą wizją tego artysty.
No właśnie, to zatrzymajmy się może przy Roxanie Węgiel, bo to najpierw ona była tą artystką, która mogła wyśpiewać to, co w twojej duszy zagrało wcześniej.
Tak. W przypadku Roxany Węgiel i piosenki Anyone I Want To Be, czyli piosenki eurowizyjnej, było tak, że razem z Patrykiem Kumurem mieliśmy już kompozycję gotową, której nie dotykaliśmy. Nie mieliśmy tutaj twórczej roboty w tym. Kwestia była napisania tekstu do istniejącej melodii muzyki po polsku i część po angielsku. Patryk zajął się częścią polską, ja zajęłam się częścią angielską. Tak powstał ten utwór. Natomiast jeśli chodzi o przypadek Vicky Gabor, czyli rok później, Eurowizja Junior i piosenka Superhero, no to tutaj robiliśmy wszystko od zera, we trójkę. Dominik Buczkowski, Patryk Kumur, ja. Tutaj było takie naprawdę solidne, że tak powiem, ważenie tego, co gra w duszy Vicky, jak ona jest. No wiadomo, że ultra młodą artystką wtedy była, miała chyba 12 lat, z tego co pamiętam. Ale wiedzieliśmy już o jej inspiracjach wystarczająco dużo, żeby zrobić coś, co do niej pasowało idealnie. I też przemyciliśmy pewnego rodzaju uniwersalną ideę. To akurat był ten moment, kiedy dzieciaki wyszły na ulicę przypomnieć, w jakim stanie ziemię im zostawiamy na lata. To były protesty ekologiczne. No i poszliśmy w tę stronę, żebyśmy się zatrzymali na chwilę i żebyśmy się znowu w jakiś sposób połączyli w trosce o naszą ziemię, o naszą planetę.
Na tekście się zgłębiliście, a publiczność porywa, no najpierw jednak rytm, najpierw ta melodia wpada w ucho, nie wpada. Jak ty to zrobiłaś, że przez tekst przeszłaś ze swoimi współtwórcami właśnie do tego, żeby to było przebojem? Mówię tu o rytmie, muzyce, instrumentarium. No jak to się robi? Czary-mary, nie, duża wiedza.
Czary-mary, to naprawdę są czary-mary. To są czasami zjawiska totalnie niewytłumaczalne, to znaczy pewnego rodzaju słowa, wyrażenia, melodie spływają na nas po prostu chyba z kosmosu. No i koncepcja tego i w ogóle wyjście od słowa klucz, którym było superhero. No i w sposób bardzo naturalny ta melodia z nas wyszła. Potem dopieszczaliśmy tekst i polski, i angielski, bo znowu był tutaj ten podział. Bardzo przyjemnie wspominam ten proces. Pamiętam, że to było lato, bardzo upalne. My siedzieliśmy we trójkę w studiu, próbując różnych stylistycznych opcji, jeśli chodzi o piosenkę dla Wiki. Myśleliśmy o balladzie, ale stwierdziliśmy, że nie, jednak nie ballada. I skończyliśmy na lekkim zaczynie tego bitu The Superhero i wiedzieliśmy, że to jest to. Po prostu wiedzieliśmy, to się czuje. Czuję się w ciele, czuję się w sercu, że jesteśmy na dobrej drodze. Intuicyjne to jest.
Czary-mary. Mówiłyśmy tutaj z Lanbery o piosence, która tworzona była na Eurowizję. Teraz ja zajmuję się artystką Lanbery. Dobrze, już Wiki jest na dobrej drodze, ale ja ciągle o swoją zabiegam, bo zabiegasz, prawda? Zależy tobie.
Tak, zdecydowanie. Ja zawsze powtarzałam, że ta moja działalność songwriterska dla innych artystów to jest działalność poboczna, że ja, czyli Lanbery, jestem swoim priorytetem, że te wszystkie piosenki moje to są jednak no, te najważniejsze.
Pukałaś ty do drzwi, a dziś do ciebie pukają. Jak się czujesz? No, role się odmieniły.
Wspaniale. Ja, tak jak mówiłam, ja sobie płynę i jest mi bardzo dobrze. Jestem głodna muzyki, przede wszystkim koncertowania, więc jest to bardzo przyjemne uczucie.
Tym bardziej, że ostatnio co tworzysz, to przebój. Bingo, trafione. Odsłon niepoliczalne liczby. Rozpoznawalna jesteś, idziesz po ulicy i właściwie tak spokojnie nie możesz kupić. No a trzeba by jednak ten chleb. Dom
ależ,
jest głodny.
Nie. Spokojnie kupuję sobie rzeczy. Oczywiście czuję, że ta rozpoznawalność się zwiększa, ale to nie jest inwazyjne. Nie przeszkadza mi w codziennym życiu. Też nie prowadzę takiego celebryckiego życia. Nie eksponuję swojego życia prywatnego. Bardzo wyraźną granicę stawiam pomiędzy moim życiem prywatnym a muzyką. Tylko czasami tak uchylam tego rąbka, co tam u mnie prywatnie słychać, bo zawsze podkreślałam, że muzyka jest na pierwszym miejscu, więc tu się nic nie zmieniło i bardzo fajnie się robi zakupy. Wciąż.
Dziś jest dobrze. Długo do tego szłam. Ale czy myśli jednak? Przychodzi świeża krew. I mimo, że jesteśmy już tacy doświadczeni, dużo wiemy, to rynek nas wypycha.
Ta świeża krew jest cały czas. Odkąd zadebiutowałam, to ta świeża krew jest dopompowana w ilościach ogromnych. Ważne jest to, żeby mieć przeświadczenie w sobie, że po prostu się płynie. Jeśli chodzi o zakątki tej rzeki, powiedzmy, którą sobie płyniemy, to te zakątki są przeróżne i momentami jest tak, że wydajemy singiel, który odbije się szerokim echem, a momentami wydamy singiel, który będzie bardzo ważny dla garstki osób. Doświadczyłam tego w ciągu tych 8 lat parokrotnie. Najważniejsze jest to, żeby po prostu skupić się na cały czas poszukiwaniu nowych rozwiązań i docenianiu tego, że jest przy mnie naprawdę fajna grupa ludzi, słuchaczy, ma otwartą głowę. I ta grupa jest bardzo ciekawa tego, co dla nich tam pichce w studiu nagraniowym.
Jakim trzeba być, żeby być z tobą? Słuchajcie, chłopcy, słuchajcie moje koleżanki, żebyście mogli ze mną pracować. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem. Dla mnie ważne jest to, że jak działamy, to strzelamy do jednej bramki, że jesteśmy w tej jednej drużynie, że każdy z nas dowozi coś. I wydaje mi się, że jeśli wszystko dostroimy do siebie, jeśli każdy ten element tej całej układanki będzie tak prężnie pracować i będzie dowoził, no to mamy sukces. To pięknie sobie właśnie płynie.
Za sukcesem stoi zawsze drużyna, ogromna ludzi. Czyli to, że jesteś dziś popularna, chcemy z tobą być, chcemy ciebie słuchać, to nie jesteś tylko ty na tych dwóch nogach, choć te twoje dwie i ta głowa są podstawą.
Głównym nazwiskiem to muszę powiedzieć mój menadżer Jacek Jagłowski. W przyszłym roku stuknie nam 10 lat naszej współpracy.
Ale starcy, jest tak. To, no nie wiem. No
od
nie.
Podpisania naszej umowy, natomiast menedżerskiej. Natomiast ta relacja zawodowa pięknie ewoluuje. I tak jak mówiłaś, to jest sukces całego teamu. To jest mój management, to jest moja wytwórnia, to są moi muzycy, mój zespół, to są moje stylistki, moje make-upistki. Wszystko jest jedną wielką układanką. i wspaniałą układanką, muszę dodać.
Lubisz siebie?
Coraz bardziej. Kiedyś miałam z tym ogromny problem, ale kiedy już w pewnym momencie w swoim życiu doszłam do ściany, stwierdziłam, że czas się chyba zatroszczyć o siebie i o swoje zdrowie, o relacje ze swoim ciałem, ze swoją duszą, że tak powiem. Więc 5 lat temu udałam się na terapię, która bardzo mi pomaga w życiu codziennym układać sobie pewne rzeczy. Gromadzę takie narzędzia, które pozwalają mi radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami szybciej. To są narzędzia, które pomogły mi się rozprawić z pewnymi schematami, które były obecne w moim życiu, a które niestety zabierały mi i radość z życia, i też te schematy powodowały, że moje relacje no kulały po prostu, a zwłaszcza te relacje ze sobą. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, lubię się.
Czyli znasz swoją kruchość.
Tak, jeśli chodzi o świadomość siebie i tego, co tam w tym moim muszczku się potrafi wykluć, zaplątać, to tak, jestem coraz bardziej świadoma swoich kruchości, swoich słabości, ale też swojej siły i mocy. I przyjmuję to wszystko. Przyjmuję i tę stronę, i tę stronę.
Dlatego się tobie powiodło, bo udało się tobie samą siebie poznawać. Ciągle to trwa.
Tak, trwa i to jest fajny proces. Czasami nie jest przyjemny, nie jest wygodny, czasami boli, ale wiem, że przyniesie dobre owoce.
Uczymy się razem z tobą tego życia, żebyśmy byli z siebie zadowoleni, bo tak to jest. Jak człowiek siebie lubi, nawet wprost kocha, to i tych kochających i lubiących nas będzie coraz więcej. Teraz jesteś na takim etapie, że większość ciebie kocha i bardzo lubi. Bardzo dziękuję za...
Dziękuję bardzo.
To, że jesteś artystką, że rozumiesz, po co jesteś na scenie. Ale jeszcze, uwaga, Landberry. Każdy mówi tak, ty słuchaj, a co to znaczy Landberry? Ja mówię, słuchaj, zaraz będę u źródła. Wszystko mi powie. Powiesz?
Tak, oczywiście, że powiem. Ja w ogóle jestem magistrą lingwistyki stosowanej. Języki, super sprawa, zawsze otwierają głowę, a pomiędzy liceum a pierwszym rokiem studiów szukałam bardzo silnie jakiegoś pseudonimu artystycznego. Lan jest po prostu od language, a Berry przyszło bardzo spontanicznie i ta zbitka tego Landberry jest ze mną, jest to element mojej tożsamości, więc jest nas dwie, że tak powiem. Jest Małgorzata i jest Landberry.
Rozmawiałam z Małgorzatą Uściłowską i rozmawiałam z Landberry. Jesteście świetne dziewczyny. Dzięki wam.
A dziękujemy bardzo.